A my ze starej Pragi przenosimy się do współczesności, ale nie opuszczamy jeszcze Pragi. Sebastian Kaleta, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw afery reprywatyzacyjnej.
Dzień dobry.
Właściwie po Patryku Jakim już w tej chwili druga osoba, która tak często i kompetentnie mówi o tych sprawach. Chcę zapytać, czy zainteresowanie komisji wkroczy także na Pragę?
No, oczywiście, że tak. Nawet powiedziałbym, że to zainteresowanie już jest, ponieważ rzeczywiście tymi najgłośniejszymi aferalnymi sprawami, które spowodowały wybuch afery na skalę ogólnopolską, można powiedzieć, były sprawy związane ze Śródmieściem. To na Śródmieściu znajdują się najbardziej wartościowe działki, natomiast można powiedzieć, że często największe dramaty działy się właśnie na Pradze i kilka adresów praskich jest już przez komisję analizowanych. Wydaje mi się, że z początkiem nowego roku również sprawy odbędą się w sprawie tych właśnie niektórych kamienic, które już mamy częściowo zbadane, a które znajdują się na Pradze.
Jeden z członków komisji weryfikacyjnej był wcześniej burmistrzem Pragi.
Tak, pan poseł Paweł Lisiecki był burmistrzem Pragi, ma wiedzę o możliwych nieprawidłowościach zgłaszanych mu w czasie sprawowania tego urzędu od mieszkańców i jakby no, mieszkańcy też lokatorzy, w ogóle środowiska lokatorskie pomagają komisji, że tak powiem, rzucić reflektory w te miejsca, które w pierwszej kolejności powinny spotkać się z naszą uwagą, w szczególności jeśli mowa o miejscach, gdzie jeszcze mieszkańcy walczą o kamienicę, bo tam jeszcze komisja ma realnie możliwość wstrzymać skutki reprywatyzacji.
Trochę się dzieje też na niwie politycznej wokół Warszawy. Wiemy już, kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach na prezydenta stolicy. Pan Trzaskowski. Co pan myśli o tej kandydaturze?
Przede wszystkim myślę, że pan Trzaskowski jest osobą, która ma wielkie zasługi ku temu, by Hanna Gronkiewicz-Waltz sprawowała swój obecny urząd. Był szefem jej kampanii, był aktywnie ją wspierającym politykiem Platformy i prawdopodobnie to również dzięki niemu jest wiceprzewodniczącą partii. Jednocześnie kompletnie w tych pierwszych kilku dniach nie dostrzega problemu związanego z reprywatyzacją. To znaczy próbuje już odwrócić, można powiedzieć, kota ogonem, mówiąc, że Hanna Gronkiewicz-Waltz wcale dużych przewin, szczególnie tych politycznych, w zakresie reprywatyzacji nie ma. No, fakty przeczą tej tezie, zresztą do absurdu Platforma już się posunęła pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy wręcz zrobiła grafikę, że ucieleśnienie takiego rycerza na białym koniu dla Warszawy opętanej aferą reprywatyzacyjną jest Rafał Trzaskowski, współpracownik Hanny Gronkiewicz-Waltz, a tym, który broni czyścicieli kamienic jest minister Patryk Jaki. Trochę absurdalne, ale do tego jest skłonna posunąć się Platforma i wydaje mi się, że mimo wszystko oby tak dalej pokazywali te kłamstwa, oby tak dalej pokazywali to, że nie są wiarygodni, to pozwoli Warszawie odzyskać, można powiedzieć, płuca i nabrać powietrza i zacząć się odradzać, można powiedzieć, po tych złych rządach Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Jako Kraków złośliwie przypominam sobie, że pan Trzaskowski ciągle jest posłem z Krakowa i w kampanii wyborczej prezentował się jako Krakus.
No tak, teraz jest Warszawa. Jest taki słynny, już można powiedzieć, spot, gdzie siedząc na plantach pokazuje swoje CV i dowodzi tego, jak można powiedzieć, zasłużonym Krakusem jest pan Trzaskowski. Jednocześnie też do absurdalnej sytuacji doszło w dniu prezentacji jego kandydatury, kiedy można powiedzieć zdjęciem w tle na jednym z portali społecznościowych jego osoby było zdjęcie, można powiedzieć, krajobrazu krakowskiego, a po prezentacji już jego tłem stał się krajobraz warszawski.
Się zmienił,
więc prawie. Tak jak Bronisław Komorowski, Rafał Trzaskowski jest z całej Polski.
Z całej Polski. Dobrze, ale żeby nie było łatwo, to zapytam również o plany szefa Komisji Weryfikacyjnej, bo coraz głośniej mówi się, że to właśnie Patryk Jaki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach.
Współpracuję z panem ministrem na co dzień, więc mogę w 100% powiedzieć, że skupiamy się na pracy tej związanej z komisją i również minister ma trochę obowiązków również w Ministerstwie Sprawiedliwości i staramy się jak najlepiej wykonywać te zadania, które są obecnie nam powierzone. Natomiast minister no, nie ukrywa też tego, że jeśli taka będzie wola polityczna Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, by to on stanął w szranki w bój o naprawę Warszawy, to no, będzie poważnie zastanawiał się, by to wyzwanie przyjąć. Natomiast na chwilę obecną mamy bardzo dużo pracy i skupiamy się na tej pracy. Obserwujemy, co się dzieje w Warszawie, natomiast no, decyzje w tej sprawie nie zapadły i jeśli one zapadną, to na pewno minister od odpowiedzialności i od wyzwań uciekać nie będzie.
No dobrze, a czy nie, czy pan Patryk Jaki, jeżeli jednak będzie kandydatem na prezydenta stolicy, nie wyprze się swojego opolskiego pochodzenia?
Mi się wydaje, że w mowa, to jest też dobry case, można powiedzieć, bo tyle lat Warszawa jest miastem, które ceni sobie pochodzenie z Warszawy, chociaż wiemy, że jest miastem napływem. Ja też jestem z pochodzenia z Lubelszczyzny, ale mieszkam od po maturze, pierwszy tydzień po maturze przyjechałem do Warszawy i tak już tutaj jestem i myślę, że przez jakiś czas będę. I minister Jaki nie wypiera się ani tego, że jest z Opola, że mieszka w Warszawie, ale jednocześnie pamiętajmy o jednej rzeczy. Afera reprywatyzacyjna to właśnie afera ekspertów, tylko Warszawiak może jakby nadzorować to, co się dzieje w Warszawie, taki Warszawak rdzenny z dziada pradziada. Z drugiej strony z reprywatyzacji tylko eksperci mogli się nią zajmować, a jak się okazuje, to Hanna Gronkiewicz-Wall, zresztą z pochodzenia chyba z Płocka, z tego, co mi wiadomo. Czyli podobnie jak minister, jak i osoba w mieście, można powiedzieć, napływowa, tylko kilkadziesiąt lat temu, to jednak to minister Jaki doprowadził do tego, że afera reprywatyzacyjna jest wyjaśniana, że ta bolączka Warszawy jest rozwiązywana również przez dużą ustawę reprywatyzacyjną. Więc mówmy bardziej o zasługach. Pochodzenie owszem jest istotne w Warszawie, ale też szczerość w mówieniu o tym, skąd się jest pochodzenie, bo jakoś minister Jaki nie próbuje wymawiać warszawiakom, że od trzech pokoleń tutaj tak. Warszawą związany, tak jak pan Rafał Trzaskowski, od trzech pokoleń.
Od trzech pokoleń jest albo z Krakowa, albo z Warszawy. A inna sprawa. Gazeta Wyborcza całkiem niedawno wyciągnęła ministrowi Jakiemu to, że siedział pod blokiem. Nie wiem, co to za zarzut w ogóle, bo chyba chcieli wykazać, że oni są z jakichś lepszych podwórek, a my z gorszych.
Czyli to jest typowe dla Gazety Wyborczej, że zdjęcie, można powiedzieć, z młodości, każdy ma jakieś swoje zdjęcie z młodości, którego za żadną cenę nie chciałby pokazać publicznie, ponieważ wiadomo, że młodość rządzi się swoimi prawami. Natomiast no chyba, ja nie pochodzę akurat z blokowi z takich wielkomiejskich, bo jestem z mniejszej miejscowości, ale zawsze bloki kojarzyły mi się z, i podwórko kojarzyło mi się z beztroską zabawą i spokojnym przeżywaniem młodości, wieloma przygodami i tak dalej. Nic w tym zdrożnego ani wstydliwego. Natomiast według Gazety Wyborczej no ktoś, kto, mówiąc kolokwialnie, stał pod blokiem, nie może pełnić funkcji publicznych, nie może robić kariery, bo w domyśle oczywiście tak. Jest to zarezerwowane do innych...
do tych, którzy mieszkali na przykład w Zatoce Czerwonych Świń w Warszawie.
No na przykład tych osób lub innych na przykład zamieszkałych w bodajże w Alei Róż, tak? Tak. Słynna kamienica, w której wychowywało się wiele osób związanych między innymi z Gazetą Wyborczą.
No tak... To trochę...
Tam również siedzibę przy tej Alei Róż ma kancelaria, można powiedzieć, najgłośniej odmienionego adwokata w Warszawie, Roberta N., która została również zreprywatyzowana.
No tak. Trochę sobie poplotkowaliśmy, a chcę zapytać jeszcze o poważną sprawę. Kiedy w innych miastach pojawią się komisje weryfikujące sprawy reprywatyzacyjne?
Duża ustawa reprywatyzacyjna w pierwszej kolejności przewiduje, że, bo musimy pamiętać, że Warszawa, reprywatyzacja warszawska związana była z dekretem Bieruta, czyli były to decyzje administracyjne. W innych miastach często reprywatyzacja odbywała się w prostszej procedurze. Po prostu ktoś szedł do sądu, próbował regulować księgę wieczystą czy spadkobranie i już reprywatyzacja dokonywała się w ten sposób. Dlatego też duża ustawa reprywatyzacyjna przewiduje, że w ciągu 10 lat będzie można wznawiać, weryfikować te postępowania sądowe. I tutaj trwają jeszcze pomysły na temat tego, jak rozwiązać problem właśnie osób, ciał, organów, które będą prowadziły taką weryfikację akt tych spraw, by potem wnioskować o zmianę tych wyroków czy postanowień sądowych. Jest pewna koncepcja, o niej jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, wydaje mi się, że do końca roku sprawy tego, jak wyjaśniać reprywatyzację w innych miastach, również będą wyjaśnione. To wszystko chcemy przeprowadzić równolegle z dużą ustawą reprywatyzacyjną, bo zarzucano nam to, że komisja weryfikacyjna ma być tylko takim polem igrzysk, że tylko będzie sąd ludowy i w ogóle nic nie wyjaśnimy prawnie, tylko trochę w telewizji będzie można zobaczyć różnych zeznań. Natomiast jest całkowicie inaczej. Wyjaśniamy bardzo zawiłe kwestie prawne. Skutki są poważne naszych działań w postaci odwrócenia losów kamienic i mieszkańców, a z drugiej strony myślimy na przyszłość. Nie chcemy, żeby ten proces kiedykolwiek powrócił, dlatego też chcemy sprawę zamknąć dużą ustawą reprywatyzacyjną. Wszystko, żeby się spięło w takim, można powiedzieć, okresie kilku lat, kiedy Polska w końcu pozbędzie się tego bagażu reprywatyzacji.
Niedawno dostałem stanowisko Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, w którym ziemianie protestują, to może za duże słowo, czują się skrzywdzeni projektem nowej ustawy reprywatyzacyjnej. Podkreślają słusznie z pewnego punktu widzenia, że to przecież dworki i ziemiaństwo było tym środowiskiem, w którym przetrwała polskość, a teraz nie docenia się tych ludzi i nie ma możliwości uregulowania spraw ich własności.
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie przesłało swoje stanowisko. Również też miałem przyjemność z panem prezesem tego towarzystwa porozmawiać w mediach na temat dużej ustawy. My nie jesteśmy jakoś tam zblokowani pod kątem takim, że w ogóle wszystkie postulaty osób, które są zainteresowane konkretnymi efektami reprywatyzacji związanych z roszczeniami tych osób, ich rodzin. Natomiast kilka postulatów Towarzystwa Ziemiańskiego wydaje się być rozsądnych. Na przykład jeden z postulatów to prawo pierwokupu właśnie dworków i w mojej opinii nie jest to jakieś jakieś zagrożenie, powiedzmy, dla dużej ustawy. Tutaj będzie oczywiście trzeba przeanalizować te przepisy. Innym z takich wyjątków, który też, można powiedzieć, likwiduje pewien problem prawny, związany jest z domkami jednorodzinnymi w Warszawie, kiedy wiele osób objętych dekretem Bieruta czy innymi aktami nacjonalizacyjnymi dalej mieszka. W domkach wybudowanych pod Warszawą, w okolicach, czy nawet w Warszawie, ale jednocześnie rodzina nie posiada od kilkudziesięciu lat tytułu prawnego własności i ustawa duża reprywatyzacyjna też to reguluje w taki sposób, że tam nie ma żadnej reprywatyzacji. Jest tylko ustalenie, dobrze, skoro państwo mieli to przed wojną, skoro państwo mieszkali tu kilkadziesiąt lat, no to z mocy prawa no to jest zasiedzenie, tak? Więc naprawdę my nie podchodzimy do tego problemu, można powiedzieć, zero-jedynkowo. Staramy się dostrzec kilka tych elementów, które mają ten, można powiedzieć, przymiot słusznościowy, natomiast no, nie ukrywamy, że w czasie wojny przede wszystkim wszyscy coś straciliśmy jako naród, jako państwo i nie może być tak, że krzywdy tylko wybranej grupy osób są naprawiane po latach.
Natomiast otwarci na postulaty.
Jesteśmy otwarci, ale też z jakimś takim nastawieniem, że to otwarcie nie jest bardzo szerokie. Natomiast na przykład ten postulat, który powiedziałem, no, nie wydaje się być w pierwszej kolejności prawo pierwokupu do nabycia nieruchomości dworkowej, można powiedzieć, w sytuacji, w której była ona własnością danej rodziny, kiedy na przykład prawo własności przysługuje państwu, a państwo chce sprzedać po prostu tę nieruchomość, to nie widzę problemu w tym, żeby taki przepis mógł się znaleźć w ustawie. Oczywiście ja o tym nie decyduję, natomiast na przykładzie tego postulatu chciałem pokazać, że są rzeczy, które są warte do podjęcia dyskusji, bez takiego nastawiania się, że na pewno tutaj ziemianie to są źli, bo oni chcą zabierać majątek publiczny, a z drugiej strony my chcemy sprawę zamknąć zero-jedynkowo, że nie ma żadnych roszczeń uznawanych, które dotyczą natury. Pewne elementy bardzo wąskie można przewidzieć, ale bardzo, bardzo wąskie, ponieważ dzisiejsza reprywatyzacja polega na tym, że to pole do manewru, pole do, można powiedzieć, nadużyć było bardzo duże i my musimy to praktycznie ścisnąć, aby ryzyka nieprawidłowości już nie było.
No i na koniec, być może nie tak strasznie ważna sprawa, ale symboliczna. Co z willą Jaruzelskiego?
Analizujemy te sprawy. Dokumenty pozyskujemy w sprawie przekazania panu Jaruzelskiemu willi w latach 70. To jest kuriozalna sytuacja, ponieważ zreprywatyzowano nieruchomość dekretem Bieruta. Decyzja ostateczna zapada w latach 70. i bardzo szybko nieruchomość przekazano innej osobie prywatnej. Czyli można powiedzieć, prywatyzacja w latach 70. na rzecz państwa jaruzelskich mogła nastąpić. I analizujemy to, w jakim etapie jest teraz sprawa. Z tego co wiem, w latach 90. rodzina próbowała walczyć o zmianę tych decyzji. Sprawa w ogóle utknęła na kilkanaście lat w zawieszeniu. To też jest bardzo interesujące. Dlatego też, jak pan widzi, dokumenty w tej sprawie pozyskujemy i zobaczymy, jakie są możliwości prawne pod kątem naszej ustawy. Czy nam pozwoli przeprowadzić pełne postępowanie w tej sprawie, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją niecodzienną, to znaczy dokonania prywatyzacji w latach 70., ale nasza ustawa pozwala wdrożyć każdą decyzję, która dotyczy reprywatyzacji, więc wstępna analiza wskazuje, że będziemy mogli zająć się tą sprawą.
Bardzo dziękuję. Sebastian Kaleta, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw afery reprywatyzacyjnej w Warszawie, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A teraz posłuchajmy trochę to subiektywnie zabrzmi, ale każdy skądś jest, więc proponuję piękny wiersz Kazimierza Przerwy Tetmajera, Nie mój Dunajec.